Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.
Reflektorem po świecie, Top 5 After 5. Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dzień dobry, dobry wieczór, witam Cię.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Pięć tematów. Pierwszy temat to wizyta premiera Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Drugi to wizyta prezydenta USA, który poleciał do Belfastu. Wojna rosyjsko-ukraińska. Porozmawiamy także na temat ekowandali. Powstało takie określenie. I jeszcze porozmawiamy o tym, ile kosztują stare trampki Michaela Jordana. I zastanowimy się, czy świat już zupełnie zwariował, czy jeszcze mu troszkę brakuje. Zacznijmy od wizyty Morawieckiego w Waszyngtonie. Mówiliśmy o tym już wczoraj, że ta wizyta nastąpi, że bardzo ważnym tematem będzie oczywiście kwestia wojny rosyjsko-ukraińskiej, a także inwestycji amerykańskich w Polsce, zwłaszcza tych związanych z przemysłem zbrojeniowym. No i tak wszystko się właśnie odbyło, spotkanie z panią wiceprezydent Kamalą Harris, ale co ciekawe, gdzieś tam okazało się, że oni na balkonie rozmawiali w cztery oczy, gdzie nie było kamer i nie wiadomo, o czym rozmawiali, i teraz wszyscy zastanawiają się, o czym oni wtedy rozmawiali, bo zdjęcia zostały zrobione.
No dobra, to jest ich sprawa, o czym oni rozmawiali. Ja jestem rozczarowany tą wizytą, powiem szczerze trochę. Jestem rozczarowany, ale to mam pretensje do polskiej strony tutaj, bo szkoda, że, bo ja się pytam, kiedy do nas przyjadą F-35? Dzisiaj się dowiedzieliśmy, ale dopiero w 2024 roku pierwsze przyjadą do Polski, pierwsze maszyny. Także my po prostu, jeżeli chodzi o te czołgi, to też później przyjadą. Te czołgi z Korei też przyjadą za dwa lata. Także tylko módlmy się, żeby Rosjanie nie poszli.
Ale myślisz, że to jest nasza wina, że to tak późno? No tam są jakieś umowy podpisane.
No takie umowy, żeśmy podpisywali. To polska strona podpisywała te umowy. Przecież co prawda ja sobie zdaję sprawę, że nie było wtedy wojny na Ukrainie, że można było po prostu nie wiedzieć o tym, ale przepraszam, ale umowę z Koreańczykami podpisywaliśmy już w trakcie wojny.
No ja rozumiem, ale zdaje się, że to tak wygląda, że to nie jest tak jak kupowanie, wiesz, Big Maca w McDonaldzie z tymi samolotami. Pierwsze sześć maszyn, tak jak powiedziałeś, to będą w ciągu dwóch lat dostarczą nam, 2024-2025. Łącznie
sześć maszyn, czyli praktycznie do 2024 roku będziemy bezbronni. Musimy liczyć na partnerów z NATO, którzy i tak bronią naszych samolotów, naszych przestrzeni powietrznej. Ilekroć trzeba...
No tak, ale ja nie bardzo rozumiem, gdzie tutaj leży wina polskiego rządu w tym wszystkim.
Polskiego rządu leży w tym wszystkim, że po prostu bardzo późno zadbano o ten sprzęt po prostu, no bo w tej chwili musimy się modlić o to, żeby Rosjanie nas nie atakowali, prawda, bo zanim te wojska pancerne dostaną nowy sprzęt, upłyną lata, zanim nowe samoloty dostaniemy. Ja jestem ciekawy, będę to bardzo obserwował i obiecuję, że powiem o tym w radiu. Możesz mnie trzymać za słowo. Jak będą manewry Defender 23, to są manewry, których będzie uczestniczyło 10 natowskich państw w tym roku. Bardzo duże manewry, które organizuje NATO. Ciekawe, czy my będziemy w stanie wystawić. Powinniśmy wystawić dwie eskadry F-16, czy będziemy w stanie 12 samolotów wystawić?
No tak, ale tak z mojego punktu widzenia i z tego, co czytam w różnych miejscach, po prostu te umowy nie da się inaczej skonstruować, dlatego że szybciej się tego nie da zrobić po prostu. Składa się zamówienie, oczekuje się na te samoloty, 32 myśliwce, tak? 32 myśliwce łącznie.
35. Myśmy 35 kupili.
Okej, okay. Ja tutaj widzę, że 32 myśliwce F-35, A-Lighting, second, block four i tak dalej, jakkolwiek, 32 czy 35.
Za mało, uważam, że powinniśmy kupić 72 myśliwce. I trzy, uważam, że powinniśmy jednocześnie kupić systemy obrony przeciwlotniczej dla lotnisk, żeby nie było tak jak jest w tej chwili w planowaniu NATO, że w przypadku zagrożenia wszystkie polskie samoloty są natychmiast przebazowywane do Niemiec i krajów skandynawskich.
No ale w ogóle Polska od roku 89 słabo się zbroiła, prawda?
No dobra, ja wiem, że zaraz powiesz, że jest to wszystko wina Tuska. Przepraszam, od 7 lat rządzi PiS i
no dobra. A ile samolotów, skoro już wywołałeś tego diabolicznego Tuska, to ile samolotów Tusk kupił?
48.
I gdzie one są?
No, w Polsce no są.
No to czemu mówisz, że nie wystawimy nawet 12, skoro już 48 kupił Tusk?
No bo obawiam się, że one są niesprawne. Na poprzednich manewrach nie byliśmy w stanie nawet eskadry wystawić.
I rozumiem że Tusk kupił samoloty, a Kaczyński je zepsuł.
No nie, no Jacek, no nie kpij sobie po prostu, rozmawiajmy poważnie. Kupno samolotów oznacza zarówno kupno jego serwisowania, oznacza zarówno kupno czy podpisanie kontraktów na dostawy części zamiennych i tak dalej. Oznacza sprawę szkolenia pilotów. To jest bardzo wiele innych. Samolot musi mieć jeszcze całą potężną obsługę, także w postaci części zamiennych. Faktem jest, o czym pisały media w Polsce, do czego Błaszczak się nawet przyznał, że myśmy kilka F-16 kanibalizowali, czyli żeśmy używali jako magazyn części zamiennych, ze względu, że przez długi okres nie była podpisana umowa na dostawę części zamiennych. Dopiero chyba rok temu podpisano umowę w tej
Ale
sprawie.
Jeśli chodzi o to szkolenie, to z tego, co ja czytałem, rozumiem, że załogi F-35 zostały przeszkolone już w Polsce.
No to bardzo się cieszę.
I to zarówno piloci, jak i personel techniczny, więc to się posuwa pewnie cały czas, natomiast ja rozumiem,
natomiast
że ty byś chciał,
kupiono,
żeby to było tak jak w sklepie samoobsługowym.
Na razie nie kupiono i tutaj wizyta Morawieckiego niestety nie posunęła tej sprawy do przodu, z tego, co wyczytałem dzisiaj, jeżeli chodzi o systemu obrony przeciwlotniczej.
Wiem, że on jeszcze jutro ma wizyty związane właśnie z przemysłem zbrojeniowym, więc może tutaj coś...
No, ale nie ma żadnych informacji, żebyśmy mieli kupować rakiety Patriot nowe czy coś w tym stylu, prawda? Tutaj informacji to się nagle jutro nie stanie, nie czarujmy się. Także ja jestem troszeczkę tak rozczarowany.
Ja rozumiem, ale spodziewałeś się czego?
Spodziewałem się na przykład rozmów na rozbudowę polskiego systemu obrony przeciwlotniczej i obrony przeciwrakietowej, bo ta sprawa w polskich siłach zbrojnych leży.
No tak, tylko właśnie ja staram się mimo wszystko tutaj dość spokojnie podchodzić do tego, bez dzielenia, prawda, tego, co się dzieje na to, czy to jest wina Tuska, czy wina Kaczyńskiego. Wielokrotnie było mnóstwo informacji na ten temat od roku 89, jak słabo jest z polską armią.
No był ten Wisła, który został później zarzucony.
Także
został za to, ale słuchaj, przepraszam, myśmy na ten temat rozmawiali wielokrotnie. Na razie sytuacja jest taka, że od prawie już 7,5 roku praktycznie, powiedzmy sobie, czyli niedługo będzie 8 lat, dwie kadencje rządzi PiS. W tej chwili wszystko wskazuje, że PiS będzie rządził być może nawet trzecią kadencję, bo jest to prawdopodobne. Wobec tego, przepraszam, już nie cofajmy się do 89, rozliczajmy tych ludzi, którzy teraz rządzą i co oni zrobili w tej kwestii. A w tej kwestii niestety nie zrobiono nic.
No, ale przecież wszystkie statystyki pokazują, wszystkie analizy Andrzej wykazują, że akurat rząd Prawa i Sprawiedliwości najbardziej przyczynił się do rozwoju polskiej armii.
Tak, jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków, owszem, ale nie zwiększono tutaj wydatków na obronę przeciwlotniczą. Tej sprawy nie rozwiązano i nie widać w tej chwili pomysłu na rozwiązanie jej. Doszło do tego, że no w tej chwili mamy wschodnią granicę Rzeczpospolitej jako tako strzeżoną, ale ale nie całą, tylko wybrane miejsce przez naszych przyjaciół natowskich z Niemiec. Lotnisko w Rzeszowie też jest bronione przez NATO, ale przez Amerykanów, prawda? No to tutaj oni też i sami siebie bronią, prawda? No ale naszą wschodnią granicę pilnują Niemcy. Jak trzeba podrywać, dwa dni temu czytałeś przecież, że poderwano z kolei dwa holenderskie maszyny startują, które stacjonują u nas, kiedy trzeba było przechwycić rosyjskie myśliwce. Jakoś nie mam informacji na temat stanu technicznego naszych sił powietrznych. Zaraz mi powiesz, że to jest tajemnica wojskowa i wszystko jest super. Otóż nie zadowalam się takimi odpowiedziami w sytuacji, kiedy wszyscy zdajemy sobie sprawę, że niestety może zaistnieć sytuacja, kiedy to sprawność naszych sił zbrojnych zostanie poddana bardzo trudnemu egzaminowi.
No to mam wrażenie, że tutaj najwyraźniej zgadzasz się z tymi politykami Prawa i Sprawiedliwości, którzy cały czas mówią to samo właśnie dokładnie co ty. Że po prostu trzeba się zbroić, zbroić,
tak,
zbroić.
Zgadzam się z tym, oczywiście. Nie krytykuję żadnych wydatków z tym związanych. Pytanie jest, czy te czołgi koreańskie są właściwym zakupem, bo...
No, ale to już też żeśmy kiedyś już to sprawdzili. Sprawdziliśmy to, że to są, że to uzbrojenie południowo-koreańskie jest dokładnie kompatybilne z tym, które produkują Amerykanie.
No. Dobra, to się okaże. Aha. Bo one, słuchaj, w Korei służą jednak w nieco innych warunkach geograficznych i w innych, że tak powiem, ona u nas by musiały służyć na Mazurach. Tutaj właśnie eksperci mają poważne wątpliwości, czy biorąc przesmyku Suwalskiego, czy te czołgi będą przydatne. No bo spodziewamy się, powiedzmy tak, najczęściej spodziewamy się rosyjskiego ataku przez przesmyk suwalski, prawda?
Miejmy nadzieję, że te czołgi nie będą potrzebne.
No miejmy nadzieję, też bym bardzo chciał, ale powiedzmy sobie niestety, jak tak realnie patrzymy na sytuację, Jacku, to niestety prawdopodobnie one mogą być. I to nasza sprawność systemów obronnych może zostać poddana bardzo brutalnemu sprawdzeniu.
No tak, ale Andrzej, bo to też jest to, o czym ty mówisz wielokrotnie i raz używasz tego argumentu w dyskusji za, a czasami używasz tego samego argumentu w dyskusji przeciw. To znaczy chodzi o to, jesteśmy częścią Paktu Północnoatlantyckiego, prawda? Przecież zdajemy sobie sprawę z tego, że Polska nie ma żadnych szans w wojnie z Rosją, gdyby miała być sama stroną tylko w tym konflikcie.
Dobrze, tylko musimy na początku stawić bardzo jasny opór, żeby chociaż sojusznicy mogli nam przyjść z pomocą. Ukraina, która wcale nie była w lepszej sytuacji od Polski, potrafiła jednak sama, bez pomocy wojsk natowskich na swoim terytorium, stawi czoła armii rosyjskiej. Wobec tego stwierdzenia, że my jesteśmy narodem nieco mniejszym. Ukraińców jest 44 miliony, nas jest powiedzmy 36, moim zdaniem 34 w Polsce, bo 2 miliony wyjechało, jest trochę mniej, ale to wszystko jedno, jest to siła porównywalna z Ukrainą, jakby patrzeć, i to stwierdzenie, że jesteśmy z góry bez szans, jest nieprawdziwym stwierdzeniem. Ja uważam, że powinniśmy mieć wystarczającą siłę odstraszającą, to sprawa pierwsza, a dwa, wystarczającą siłę militarną, żeby taki atak można było odeprzeć. Jak się okazało, ta armia rosyjska jest przestarzała, jest źle dowodzona, co widzimy każdego dnia. Także wiesz, tutaj nie jest tak, że my jesteśmy z góry bez szans w starciu z Rosją. Nie, my musimy mieć szansę w starciu z Rosją i to sami. Tak, że nawet gdyby do czegoś doszło, żeby sojusznicy, byli w stanie nam pomóc i przyjść z wydatną pomocą.
Ja rozumiem, natomiast jeżeli porównamy potencjał armii rosyjskiej i armii polskiej, to są zupełnie dwie nieporównywalne ze sobą rzeczy.
No więc musi być ten potencjał bardziej porównywalny. A w czym ci Rosjanie są tak generalnie lepsi? Co, że mają więcej czołgów?
Nie, no więcej mają wszystkiego, prawda?
Wolny świat. No, w samolotach są troszeczkę lepsi. Rzeczywiście samolotów mają więcej, ale zwracam ci uwagę, że tych nowych Su-57 oni prawie nie używają na okręt. Tam dwa zestrzelone zostały. Tutaj wracamy, zaraz przejdziemy do tego, jak wejdziemy do sytuacji na froncie, bo tam ciekawe rzeczy wynikają, ale proszę ciebie, wiesz, to jest inna sprawa zupełnie. Moim zdaniem powinniśmy być potencjałem, powinniśmy mieć wystarczający potencjał, żeby w razie czego pierwsze uderzenie można było odeprzeć.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego, co się dzieje na froncie. Więc co, no ostrzał rosyjski i to właściwie tak, obwód charkowski, obwód chersoński, oczywiście Bachmut, czyli na froncie bez zmian można powiedzieć.
Nie, tak, na froncie bez zmian. Dzisiaj czytaliśmy taką heroiczną opowieść o 6 żołnierzach ukraińskiej Straży Granicznej, którzy w Bachmucie przez jakiś czas trzymali cały odcinek frontu, nie dopuszczając do, żeby Rosjanie mogli przejść przez okopy, zadając Rosjanom ciężkie straty. Rosjanie ponoszą bardzo ciężkie straty pod Bachmutem, to wszyscy wiemy. Tutaj jest sprawa istotna dosyć. Dlaczego ja wspomniałem o tym, bo chodzi o ten leak tych dokumentów, prawda, który zdaje się jednak poczynił spustoszenie większe niż nam się wydaje dzisiaj w tej chwili. No sami Amerykanie tutaj, ja bym się domagał bardzo energicznego śledztwa w tej kwestii. Mam nadzieję, że tutaj winni pociągnięci zostaną do odpowiedzialności i to szybko, bo czas goni. Ale tam było o tej ukraińskiej obronie przeciwlotniczej, że ona potrzebuje bardzo szybko wzmocnienia i dostaw z zachodu. Jeżeli nie dostaną tego wzmocnienia, to Putin się może zdecydować, żeby właśnie użyć na Ukrainie większej ilości tych bardzo nowoczesnych Su-57, prawda? Tych nowoczesnych maszyn takich, których Rosjanie w zasadzie nie używali, bo po pierwsze ich nie mają wiele, po drugie są to samoloty, których produkcja jest ogromnie droga. Ponadto w tej chwili produkcja ich w Rosji wstrzymana została ze względu na sankcje, że oni nie mają wielu rzeczy niezbędnych do produkcji tych samolotów. To jest sytuacja na dzień dzisiejszy. Także Rosjanie nie mają tutaj wcale tak wiele tych samolotów. Dlatego jeżeli my będziemy patrzeć na potencjały, to wiesz, no niekoniecznie patrzmy na potencjały jakiegoś starego rosyjskiego złomu, bo jak patrzysz na potencjał starego rosyjskiego złomu, no to oczywiście tego złomu Rosjanie mają ogromną ilość. No i co z tego, że mają ten złom?
Nie, no, ja rozumiem, Andrzej, tylko to jest jakby jedna część, ta analiza tutaj militarna tego, o czym mówisz. Natomiast ten przestarzały sprzęt zabija tak samo.
No, zabija tak samo, ale ten sprzęt jest odeprzeć znacznie łatwiej w razie ataku. Ale mi chodzi o co innego, że Putin może, ten leak tych dokumentów może zachęcić Putina, jeżeli by ukraińska obrona była słabsza. Widać było, że Rosjanie dzisiaj bardzo testowali ukraińską obronę przeciwlotniczą, czyli chcą zobaczyć, jak silna ona jest. Oni stracili kilka helikopterów, zdaje się, dzisiaj. Także wiesz, zobaczymy, jak to będzie. Żeby Putin używał tych najnowocześniejszych samolotów, które no, sytuację na froncie trochę zmienić by mogły jednak, to sobie powiedzmy szczerze. Na szczęście Rosjanie ich wiele nie posiadają. Aha, no ten atak pod Moskwą, który był, to się okazało, że to Ukraińcy jednak zrobili, prawda? To też taka ciekawa informacja. No i ja uważam, że bardzo
znaczy,
dobrze.
Wiesz, no bo tu trzeba się zastanowić w takim razie, czy to jest sposób w tym momencie, co, dywersja na terytorium Rosji ze strony tak. Ukraińców? Myśli, tak, że to jest jakiś pomysł?
Oni tam
ale nie, w większym wymiarze po prostu.
Tak, no oni tam zniszczyli następny samolot AWACS, prawda? No to są bardzo drogie samoloty, to są bardzo cenne samoloty. Rosjanie też nie mają ich nieograniczonej ilości oczywiście. No i oni tam z niej przynajmniej uszkodzili, on w tej chwili nie będzie mógł latać, ten samolot. No to jest dywersja na terenie Rosji. No oczywiście te samoloty nad Ukrainą latają cały czas. Rosyjskie próbują tam gdzieś na tych terenach, gdzie nie ma silnej obrony przeciwlotniczej oczywiście ukraińskiej, bo rosyjskie lotnictwo, zwróć uwagę, się nie zapuszcza na tereny, gdzie ukraińska obrona przeciwlotnicza jest silna. Rosjanie tam swoich samolotów nie wysyłają, bo jednak nie chcą ich...
Ale ja bym chciał podrążyć jedną rzecz. Czy ty uważasz, że to jest sposób, takie powiedzmy oddziały, nazwijmy to, terrorystyczne armii ukraińskiej działające na terytorium Rosji?
Znaczy nie oddziały terrorystyczne, tylko oddziały dywersyjne.
No dywersyjne, terrorystyczne, jakkolwiek, dywersyjne, tak.
A czemu nie?
No nie wiem, zastanawiam się po prostu, czy to nie jest eskalacja konfliktu, prawda?
A no, przepraszam, eskalacja konfliktu.
No nie, no bo możemy idąc...
ten konflikt, ja atakując wiem. Domy mieszkalne i ludność ja wiem. Cywilną dlatego... na Ukrainie każdego dnia.
Dlatego
nie mam z tym żadnego kłopotu.
Ja wiem, dlatego zastanawiam się, czy na przykład właśnie, nie wiem, zamachy bombowe w Moskwie czy w Sankt Petersburgu zorganizowane przez wojsko ukraińskie...
Znaczy tego nie wiemy, czy to wojsko ukraińskie. Jeżeli mówisz o tym zamachu na przykład na tego propagandystę w Sankt Petersburgu, to my nie wiemy, czy to Ukraińcy zorganizowali.
Tak, tak,
Ukraińcy
ale mówię...
Nie potwierdzają.
Ja się zastanawiam, czy to byłby sposób na prowadzenie wojny.
No jest to jakiś sposób. Oczywiście wysyłanie grup dywersyjnych, jak wojny trwały od tak długo, jak trwały wojny, prowadzący wysyłali grupy dywersyjne. No nie ma nic nowego pod słońcem tutaj.
No to w takim razie dlaczego Ukraina jeszcze tego nie robi?
Robi trochę. No też pewnie nie chcą zbytnio eskalować tego konfliktu, nie chcą dostarczać amunicji rosyjskiej propagandzie. Chociaż słuchaj, no... Ta rosyjska propaganda to nawet to nie wiem, czy się należy przejmować tym, co oni gadają w ogóle. No dzisiaj Sołowiów kazał Rosjanom czytać Biblię. Bo podobno Ukraińcy działają przeciwko Biblii.
Mhm.
No, wiesz, nie wiem, czy się trzeba zajmować tak.
Nie, myślę, że nie. Ja cały czas jednak właśnie tutaj patrzę pod kątem tego właśnie eskalacji tego konfliktu. Ukraińcom też na tym nie zależy, prawda? No bo możemy sobie wyobrazić, że wysadzają stację metra, prawda, w Moskwie.
No, nie wysadzają stacji.
No nie, ale mówimy, możemy sobie wyobrazić, że to miałby być sposób na prowadzenie wojny.
No nie jest. Tego Ukraińcy nie robią. Oni nie, ale przepraszam, te ataki, które były to wyłącznie ataki na obiekty wojskowe. Grupy dywersyjne żadne nigdy nie atakowały żadnych celów cywilnych, tak jak robi armia rosyjska na Ukrainie, prawda? Gdzie strzelają tymi rakietami S-300. Wiesz, że one są nienamierzalne. Znaczy nie można tutaj. Oni strzelają w kierunku jakiegoś miasta, no i rakieta spada tam, gdzie spadnie. Z reguły jest to budynek mieszkalny, jak coś innego, jakiś plac zabaw czy cokolwiek, prawda? Ale no, to jest taki typowy atak terrorystyczny. Grupy dywersyjne z Ukrainy nigdy nie atakowały cywilnych obiektów. Nie mamy przykładu ataku na taki obiekt. Jeżeli chodzi o lotniska wojskowe i samolot typu AWACS, taki radarowy szpiegowski, no to jest to atak na obiekt czysto wojskowy, prawda? No dalej miałeś ten incydent, który o mało co mógł mieć bardzo poważne konsekwencje, gdy ostrzelano ten amerykański samolot zwiadowczy parę dni temu niedaleko Krymu, prawda? No był taki incydent. To był brytyjski samolot w ogóle, prawda? Także tutaj... No, na szczęście nic się nie stało, prawda?
W ogóle ta...
Wojna jest i tego typu incydenty pewnie będą, no.
No to jestem po prostu przekonany, że tak to właśnie będzie, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby była wojna i nie było ofiar, no bo...
No więc właśnie,
bo
wojna,
na tym polega istota... Na tym polega istota tych działań, prawda, wojskowych z jednej i z drugiej strony, żeby dokonać jak największego zniszczenia po jednej i po drugiej stronie odpowiednio, więc tak to po prostu wygląda. No i na razie się nic nie zmieni, prawda? Nie widzimy tutaj jakichś możliwości tego, żeby cokolwiek się wydarzyło, co mogłoby doprowadzić do zakończenia tych
nie,
działań
na razie
zbrojnych.
Takiej możliwości nie ma. No oczywiście pytanie brzmi, my w tej chwili nie znamy odpowiedzi na to pytanie, w jaki sposób ten leak tych dokumentów, który nastąpił z Pentagonu, wpłynie na planowaną ukraińską kontrofensywę. No i między innymi ten leak tego dotyczył, prawda? Tam cały szereg dokumentów, który wypłynął, dotyczył tego właśnie, tej ukraińskiej kontrofensywy. Być może Ukraina zmuszona będzie do zmiany planów.
Kolejny temat. Prezydent Joe Biden w Belfaście i to jest wizyta o tyle znacząca, że wzrosło ponownie napięcie, jeżeli chodzi właśnie o Ulster, prawda?
Tak, no w tej chwili czytam, znaleziono jakieś 4 bomby tam, prawda?
Tak.
No na szczęście je unieszkodliwiono, mam nadzieję, znaleziono wszystkie bomby. Mam taką nadzieję. No to jest związane z rocznicą tego porozumienia zawartego w Good Friday, czyli Wielki Piątek przed Wielkanocą. Mieliśmy teraz rocznicę. Z tego powodu prezydent Biden do Irlandii leci. No i cóż. No i tyle, no po prostu. W tej chwili rzeczywiście tam ten pokój, który przez wiele lat to porozumienie funkcjonowało, umówmy się, funkcjonowało nie najgorzej. W tej chwili chyba też trochę z powodu Brexitu Irlandia Północna jest niezadowolona z tych umów z Unią Europejską, bo to im się nie podoba. I oni by chcieli większej swobody w handlu z Unią i przede wszystkim w poruszaniu się do Unii Europejskiej. Tutaj jest taka kość niezgody, no ale tutaj rząd brytyjski pewnie na ustępstwa nie pójdzie. No i zobaczymy, co tutaj ta wizyta prezydenta Bidena jest związana z rocznicą tego porozumienia wynegocjowanego Wielki Piątek.
To już tak, 25 lat.
Dlatego, to jest równa okrągła rocznica, z tego powodu prezydent Biden tam...
A jak ty się zapatrujesz, jak ty się zapatrujesz na to, że w przestrzeni jakby publicznej czy międzynarodowej nie pojawia się dyskusja dotycząca tego, dlaczego Irlandia nie może się zjednoczyć?
No słuchaj, ja kiedyś siedziałem w Dublinie, to było co prawda, nie w Ulsterze, nie w Irlandii Północnej, w pubie, pijąc sobie piwo Guinnessa i taki Anglik mi mówi, no wy Polacy to macie znakomitą sytuację, macie znakomite położenie geopolityczne z dala od Anglii. Widzę, że za nie mówiłeś.
Nie no, za nie mówiłem w tym znaczeniu, że ja rozumiem...
Można się uśmiać, nie?
Tak, no właśnie, ale wiesz, bo ja myślę, że to jakieś tam... No nie ma szans na to, żeby oni się zjednoczyli, a z drugiej strony też nie ma szans na to, żeby doszli do jakiegoś takiego porozumienia. Mówię o samej Irlandii Północnej, o katolików i protestantów, nie prawda? Ma. Bo tutaj przebiega ten konflikt.
No bo ten konflikt jest z jednej strony między katolikami i protestantami, ale jest on również między... Jest to konflikt między monarchistami i republikanami. A tutaj już żadnego kompromisu być nie... Nie może. Pamiętaj, protestanci są monarchistami tam wielkimi też, prawda?
Dokładnie tak. Także...
tutaj trudno je znaleźć. No ja się śmiałem z tego Anglika, z tego położenia z tego znakomitecznego położenia. A może ten Anglik miał rację? Przypomnę tobie książkę profesora Bartosiaka. Niedawno wyszła, ona się bodajże nazywa Polska. On pisze właśnie o geopolityce. Można się z nim zgadzać lub nie. Mniejsza o to w tej chwili. No ale pisze, że Polska leży w miejscu najlepszym na ziemi.
Oj,
ja wiem.
Są lepsze miejsca.
Oś jęknąłem, ja wiem, no ale wiesz, jak widzisz tutaj zdanie można mieć różne na ten temat.
Absolutnie tak, chociaż tak sobie pomyśleć o tym, że moglibyśmy leżeć tam, gdzie leży Hiszpania i Portugalia na przykład.
No to byłoby fajnie i zimy by nie było, można by w piłkę nożną grać cały rok, prawie liga nie musiałaby mieć przerwy.
No właśnie, więc są chyba lepsze miejsca niż w sensie geopolitycznym niż Polska, bo lepszego miejsca niż Polska nie ma absolutnie nigdzie na świecie. Andrzej, ekowandal, wiesz co to jest? Kto to jest, ekowandal?
Nie wiem.
Otóż pojawiła się ta kategoria ekowandali. To są ci ekolodzy, którzy niszczą różne na przykład dzieła sztuki, prawda? Żeby zaprezentować swoje poglądy i okazuje się, że przykładowo we Włoszech, tak jak tutaj gdzieś sobie znalazłem, we Włoszech to stał się już znaczący problem, zwłaszcza, że jak znamy Włochy, prawda, to tam co na każdym rogu jest zabytek, więc łatwo naprawdę coś jest zniszczyć. No i Włosi wpadli na pomysł, że te kary muszą być po prostu drastyczne, aby po prostu ci ekowandalowie się uspokoili. Te kary w tym momencie najwyższe to są już 60 tysięcy euro za...
No to
za...
jest niezłe już. Kawa.
Tak, to jest poważna sprawa.
Uspokoi to niektórych szaleńców.
No bo jest w tym coś nierozumnego, nierozumnego, żeby atakować, prawda, zabytki. W jakim celu właściwie, prawda?
Ale ja uważam, jeżeli chodzi już szukasz ekowandali, to niestety mam tutaj pretensje do polskiego rządu, który dla mnie jest trochę ekowandalami. Uważam, że powinniśmy więcej robić dla ochrony środowiska.
A to co są, bo ty nie jesteś ekowandalem, ty chyba byś się mieścił w kategorii ekoterrorystów.
No, aż jako terrorystów, a nie, bo chce terroryzować.
Nie w tym znaczeniu, że jakby używać wszystkich spraw związanych z klimatem do tego, żeby forsować swoje prawda, pomysły i poglądy.
Nie uważam.
Bo ja nie mówię, że ty coś niszczysz, tylko...
Uważam, że powinniśmy więcej robić dla ochrony środowiska. Uważam, powinniśmy więcej robić dla jednak kończenia z węglem, generalnie rzecz biorąc. Jednak Europa tutaj robi od nas więcej i nasi sąsiedzi robią od nas więcej. Prawda? Powiedzmy sobie, Czesi już o wiele wcześniej skończą z węglem niż my. To w ogóle jest w ogóle ciekawa sprawa, wiesz, no bo Czesi tutaj jako sobie lepiej radzą z tą ochroną środowiska niż my.
Tak, ja pamiętam te wypalone lasy po czeskiej stronie.
No dobra, ale rozumiesz sobie, jakoś generalnie radzą lepiej.
Co się stało? No to zobacz, co robili w swoich tych kopalniach uranu, prawda? No to nie są, to nie, przecież to ja tego
ale
nie wymyślam.
Są nieczynne wszystkie, te kopalnie uranu są nieczynne oczywiście. Myśmy też próbowali wydobywać w Sudetach uran, jak wiesz, z tego nic nie wyszło. Tam budowano schron dla Gierka, zdaje się, jakiś w swoim czasie, taki przeciwatomowy jakiś schron, gdzie się miała cała partyjna czołówka w razie czego chować. Z tego to ta budowa chyba też nie została dokończona z braku funduszy na końcu już, bo to wiele tych budowli zostało zatrzymanych. No, chociaż koło Gdańska elektrownia atomowa w Żarnowcu, tam te bryły betonu stoją do dzisiaj przecież.
To jest elektrownia szczytowo-pompowa, tak. Cokolwiek to oznacza.
Tak, no w każdym razie tam takie bryły betonu stoją, prawda, tak, które nigdy nie były wykorzystane. Takich inwestycji było znacznie więcej. Była też jedna polonijna inwestycja, słynna rzeźnia. Ja pamiętam, byłem tam. Tam Polski Związek Narodowy inwestował jakieś pieniądze nawet. To też przyjechałem, tam takie bryły betonu stały. Tam za Gierka próbowałem budować inwestycję, którą wstrzymano także z braku funduszu, no bo to już był ten
czas, funduszy,
zaczęło się walić.
A propos funduszy, piąty element sportowy. Zgadnij, ile kosztują używane trampki Michaela Jordana?
Pojęcia nie mam.
2 200 000 dolarów.
No to czy ktoś oszalał? Przepraszam.
No właśnie, bo ja to pytanie postawiłem na początek. Czy to już oznacza, że my już jesteśmy pod ścianą, w sensie IQ?
Chyba jesteśmy
jako gatunek, mówię?
Tak, chyba jesteśmy, to rzeczywiście tutaj się muszę zgodzić, jako gatunek jesteśmy trochę pod ścianą. Ktoś oszalał.
Stare trampki.
Stare trampki za 2,5 miliona?
Tak. No nie 2,5, raptem 2 miliony 200 tysięcy, więc...
Ale wielka różnica, proszę bardzo.
To są buty, w których on grał w czasie finałów Ligi NBA i one na aukcji zostały sprzedane, ale tak czy inaczej, no jest w tym coś nienormalnego.
No jest tym coś nienormalnego, rzeczy bardziej normalne. Hubert Hurkacz wygrał dzisiaj w Monte Carlo w drugiej rundzie po jakimś ciężkim boju z Anglikiem Draperem, który jest tam 130, któryś...
Ale Hurkacz ostatnio chyba ćwiczy sobie nerwy, prawda? Jakoś
tak, ćwiczy nerwy chyba wszystkich, którzy oglądają te mecze. Tutaj bed wiadomość, on będzie grał ze zwycięzcą meczu Schwarzman-Sinner, Janik Sinner, który jest w świetnej formie. W takiej formie, jakiej Hurkacz prezentował w pierwszej i drugiej rundzie, czarno to widzę.
Andrzeju, to wszystko w takim razie. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia jutro.
Do usłyszenia jutro. Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.